Hallelujah.
Chcę powiedzieć, że nie zawsze słowo, które się z tego miejsca mówi, nie zawsze jest łatwe, w sensie takim, że łatwe, no, że łatwo spowiedzieć, ale też kaliber spraw, które są poruszane, one są, jest różny. I wiem, że niejednokrotnie jest trudno pewne sprawy przekazać lub też słowo i połączyć to z różną sytuacją, która ma miejsce. I dlatego to jest ta pewna trudność, ale jest Bóg, jest Duch Święty, który nam konkretnie pokazuje, wskazuje, daje sposobność, aby to słowo powiedzieć tak, aby to słowo było przyjęte przez ludzi. Bo słowo ma moc, że kiedy ilekroć jest zwiastowane i jest obecny Duch Święty, to ono, kiedy idzie, to ono może być, zmienić życie człowieka. Ono ma moc sprawczą. I dlatego Biblia mówi, że słowo, które wychodzi z ust Pana, ono nigdy nie wraca puste. I dlatego też my potrzebujemy przyjmować to słowo. Ilekroć masz problem, to tym bardziej powinieneś przychodzić do kościoła, żeby usłyszeć słowo. W jaki sposób Bóg uzdrawiał Izraela na pustyni? W jednym z psalmów jest napisane, że Pan posłał słowo swoje, aby ich uzdrowić. I ja ostatnie dwa głoszenia w środę i w ostatnią niedzielę, czyli dwa głoszenia, poruszałem temat bardzo trudny, bo jest to duchowy temat bardzo i odnoszący się do życia ludzi współczesnych i nic się nie zmieniło. Grzech zawsze był grzechem, będzie grzechem i demony również się nie zmienią. Tak jak Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dziś i na wieki, tak samo diabeł ten sam wczoraj, dziś, jutro i na wieki. On jest złym. Złą istotą, która tylko zwodzi, istotą, która prowadzi do buntu względem Boga. I Bóg daje w zrozumień, daje głębokie poznanie odnośnie ducha, który stoi za wieloma problemami istniejącymi we współczesnych zborach. Były kiedyś i teraz. Ale jeżeli my poznamy prawdę, to ta prawda ma moc nas uwolnić. Jezus powiedział, że książę tego świata, czyli mówił o diable, on nadchodzi, ale on nic we mnie nie ma. I jeżeli my nie znamy siebie, nie wiemy, co jest w nas takiego nieuregulowanego, co nie jest pod panowaniem Pana, to tam będzie przyjdzie diabeł, który również będzie chciał być królem właśnie tej dziedziny życia. I on będzie działał, ale dlatego Bóg daje objawienie, żeby mówić prawdę i my, słuchając słowa, Bóg nam pokazuje, gdzie my jesteśmy i co jest w naszych sercach. I dlatego też ja dzisiaj chcę kolejny raz jakby dalej ciągnąć temat, który nazwałem w środę dobry policjant i zły policjant. I mam takie głębsze jeszcze zrozumienie, jakby wyjaśnienie dobry wujek i zły wujek. A więc dzisiaj będzie słowo na temat dobrego policjanta i złego policjanta. Dobrego wujka i złego wujka. Wiecie, jest taka technika przesłuchiwania w policji, że jeżeli policja chce wyciągnąć informacje od osoby jakiejś tam podejrzanej, to oni go psychologicznie obrabiają. Jest jeden, który zacznie krzyczeć, powiedzmy grozić, albo po prostu bardzo taki nieprzystępny, twardy. Ale jeżeli widzi, że nie za bardzo, albo też czują, że to jest nie wszystko, pojawia się drugi, który jest bardzo dobry. Jest dobry policjant, zły. On jest miły, kawki dać, może papierosa dać. I a jak tam w domu, jak tego? I człowiek się tak po prostu rozkleja. Wiecie, to są funkcjonariusze, którzy ich ideą jest, ich celem jest, aby wyciągnąć jak najwięcej informacji. A więc oni z sobą współpracują i oni potem te informacje po prostu pomiędzy sobą przekazują, aby być skutecznym, żeby wiedzieć, co zadawać lub też jakie pytania krzyżowe itp. itp. I wtedy już wiedzą. Ale jeżeli ja mówię o tym dobrym wujku i złym wujku, jeżeli mówię o tym dobrym policjancie i złym policjancie, to chcę mówić o Bogu, który jest zawsze dobry. Był, jest i będzie dobry. I chcę mówić o strategii szatana, który wprowadza zamieszanie i zawsze podważa dobroć Boga. I my, jeżeli damy się złapać w to sidło, to my nie rozpoznamy tak naprawdę, kto jest dobry. I przyjdzie szatan, jawić się nam będzie dobry, bo nasze myśli będą myślały i okaże się, że końcówka prowadzi nas do śmierci. I pierwszą historię, którą chciałbym ukazać, to jest historia, która miała miejsce w ogrodzie Eden. Bóg uczynił wszystko cudownie. Kiedy stworzył człowieka i jego umieścił w ogrodzie Eden, to jest tam napisane, że to było bardzo dobre. A więc wszystko było dobre, ale dzieło człowieka było, ale uczynienie człowieka to jest bardzo dobrze. I uczynił i Bóg umieścił go w ogrodzie Eden. I Pan, żeby człowiek był człowiekiem, a Bóg był Bogiem, to Bóg musiał dać człowiekowi wolność. A więc słuchaj, wszystko możesz robić w tym ogrodzie, ze wszystkiego jeść, wszystkiego kosztować, ale tam w tym ogrodzie jest jeden rodzaj drzewa, jedno drzewo. Nie wiem, ile tych drzew wszystkich było, no ale jeżeli by tak zliczyć wszystkie owoce świata, to by trochę wyszło, prawda? Jeżeli by te wszystkie owoce tak zasadzić w jednym sadzie, to przypuszczam, że to byłaby ogromna ilość. Ale Bóg mówi, wszystko, co rodzi, możesz jeść. Ale jest jedno drzewo i z tego drzewa nie wolno tobie cokolwiek zrywać ani dotykać. I Pan dał taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. A więc bardzo konkretnie Bóg powiedział. To jest tak, jak jakiś bogaty człowiek, przypuśćmy milioner, multimiliarder jakiś, ma dom i tam w tym domu jest, słyszałem o takim prezydencie w Zimbabwe. Kraj był jeden z najbogatszych, kiedy tak zwany był apartheid. I kiedy tam nastąpiła zmiana rządów i doszedł do władzy Robert Mugabe, to takie nie wiadomo co to i komunizm, i nie wiadomo czy to jest islam, nie wiadomo co, ale na fali, że biali są źli, trzeba im władzę odebrać i czarni muszą rządzić. Wcześniej biali mieli farmy, te farmy ogromne ilości zboża, rodziły bardzo dobra ziemia i ludzie, którzy tam pracowali, a więc ci czarni, ci tubylcy, oni się o nich troszczyli. Dzieci brali do szkoły, dawali im domy, dawali im wypłaty, mieli świadczenia socjalne, mieli świadczenia medyczne. W momencie, kiedy wypędzono białych i przyszła władza czarnych, ale tych takich z tymi duchami, to zaczęli niszczyć wszystko. I te farmy, które rodziły, raptem one były opuszczone, poniszczone, poniszczyli domy. I ludzie, którzy mieli pracę, raptem pozostali do pracy. No i co zrobić? Damy wam ziemię. I obdzielili ziemią. I w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu ten kraj stał się jednym z najbardziej biednych krajów całego świata. Ale ludzie mogli stać się biedni, ale nie Robert Mugabe. I on wybudował sobie pałac, dom. Tam jest ponad 100 pokoi. Ile łazienek, to Bóg raczy wiedzieć. Na pewno to nie jest M3 czy M4, czy M100 ileś. I wyobraź sobie, że ty, który nic nie masz, raptem on daje ci taki dom i korzystaj z tego domu. Ile chcesz? Wszystko z każdego pomieszczenia, wszystko co tu jest, każde wyposażenie, po prostu to jest dla ciebie. Korzystaj z tego. Ale pamiętaj, jest tam jedno pomieszczenie, które jest nieduże. Tam są wszystkie moje dokumenty, tam są wszystkie moje karty bankowe, etc., etc., etc. Piny, nie piny. Tam nie wolno ci wziąć. Pamiętaj, że jeżeli tam wejdziesz, to ja cię wygonię. No i on tam żył. Ten Adam z Ewą żyli. Wszystko, ale dlaczego by tego nie dotknąć? Dlaczego by tego nie skosztować? Takie ładne, takie dobre. Już każdego dnia w innym byś spał w pokoju, ale no 100 pokoi, no to czyli 3 razy do roku mogę w jednym pokoju spać. Ale to ci mało jest. Ja chcę koniecznie tam wejść. No i również człowiek zerwał ten owoc. I Bóg powiedział, na pewno umrzesz. Ale pamiętamy, że przyszedł dobry wujek do niego, do niej i mówi tak.
czy rzeczywiście Bóg ci powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
I czasami ludzie fałszywi tak przychodzą, okazują taką troskę o ciebie, ale on ma cel. Możemy jeść tylko owoce z drzew ogrodu, odpowiedziała mu dziarsko. Tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go tykać, abyście nie umarli. Trzeci rozdział wyświetlony.
Na to rzekł wąż do Ewy. Na pewno nie umrzecie.
Przypominam sobie sytuację, że była pewna kobieta, która miała służbę w jednym z kościołów i oczywiście taka była bardzo silna. Jak porządek trzeba trzymać, jak głosić, raz, dwa, trzy, tak by ktoś zobaczył dosłownie Samson w najlepszym apogeum. Ale kiedy przyszedł bunt i to, co ona wcześniej nazywała buntem u ludzi, kiedy próbowała to karcić, próbowała to zmieniać, raptem to do niej przyszło i kiedy jej zaczęli mówić, że coś takiego się dzieje, nie ma co, kochajmy. A więc raptem przemieniła myślenie. I diabeł przyszedł do kobiety, na pewno nie umrzecie. Przypominam sobie lata wcześniej, że kiedy ja się nawróciłem i gdzieś byłem, ja już nie wiem, na jakichś uroczystościach, albo jeszcze byłem przed nawróceniem i był tak zwany post, I po prostu szedłeś na jakieś urodzinki itp. I to normalnie tak, pyk. Górę nasze serca, nie, czy tam nasze jakieś takie. Ja nie piję. No co ty? I klielik bierze, no naprawdę nie piję. No ale jednego. No nie piję. No nie napijesz się. A jak się już tam, powiedzmy, był nawrócony. Nikt się nie dowie. Nie wypiszą cię. Słuchajcie, to nie chodzi o wypisanie, bo jeżeli ty jesteś martwy dla grzechu, to on ci może polewać i ty dalej z tego nie będziesz korzystał. I diabeł tak mówi, na pewno nie umrzecie. I zobaczcie, przyszedł i okazał się dobrym wujkiem. No jaki jest zły Bóg? No jak on mógł umieścić was w ogrodzie i żebyście używali wszystkiego do woli? I dać wam taki zakaz. Niech żyje wolność i swoboda. Jak to śpiewają piosenkę. I tak samo diabeł przychodzi i po prostu tak mówi, to wolność, będziesz wolny. Często ludzie, którzy wychodzą z kościołów, teraz jestem wolna. Jaka jestem wolna? Pytanie, do czego jesteś wolny? Czym jest wolność? Wolność to jest sposób podejmowania decyzji, że mam wolność taką decyzję podnosić, czy taką. I Bóg daje wolność i mówi, patrz, i na jednej szale jest życie, na drugiej szale jest śmierć i tak. I Pan mówi, to możesz podjąć dwie decyzje. Jeżeli wybierzesz to, to będziesz żył ty i to jeszcze przyjdzie dla twoje potomstwo. A jeżeli weźmiesz taką decyzję, to umrzesz. Bóg bardzo konkretnie powiedział. I my mamy zadanie wybrać właściwie, żeby to zgadzało się ze Słowem Bożym. I diabeł podważył to, co było dobre. Co było dobre. Bo posłuchaj, dlaczego prawo jest dobre? O, jakiś ten parlament, ten Sejm polski jest zły. Uchwalił prawo o ruchu drogowym i nakazują mi jeździć prawo stroną drogi. A ja nie chcę. Ja chcę jeździć środkiem, a najlepiej po lewej stronie, bo w Anglii po lewej stronie jeżdżą. I ja jestem wolna. Albo jestem wolny. Jesteś wolny, ale prawo mówi, masz jeździć po prawej stronie. Jeżeli wybierzesz i będziesz wybierzesz w cudzysłowie swojej wolności i będziesz jechał po lewej stronie, daleko nie pojedziesz. Halo? Raz, dwa cię za zakrętem stali, rower mu zabrali, jak kiedyś śpiewał Rosiewicz o chłopcach radarowcach. Posłuchaj, jeszcze jeżeli cię radarowcy złapią, to jeszcze pół bidy, ale żebyś ty przeżył, bo wjedziesz na tira albo zabijesz kogoś i będziesz siedział w więzieniu. A więc prawo jest dobre. Dawid nigdy nie mówił, że prawo jest złe. Mówi, o jakże kocham zakon twój, o jakże kocham twoje słowo. Słowo twoje jest cudowne. Biblia mówi, że kiedy Ezechiel, Pan mówi, weź pokrój ten zwój i zjedz. I on fizycznie kroił zwój, a zwoje były ze skóry. I on zaczął jeść. Ludzie, którzy są w kopalniach zasypywani, to oni nie mają co jeść, czekają na ratunek, to oni mają paski ze skóry, to oni żują tą skórę. I kiedy Ezechiel jadł tą części zwoju skórzanego, on mówi, że w ustach było słodkie. A więc Słowo Boże jest słodkie. Słowo jest dobre dla nas. Ono uczy, mówi z tego, jak zachowa młodzieniec czystości swojej, gdy Słowo Twoje zachowa w swoim sercu. A więc Słowo daje życie. Ale jest inny rodzaj wolności. I ludzie, którzy nie chcą się poddać Słowu, to oni mówią, że to mnie krępuje, ja nie jestem wolna. I tak samo, jeżeli ty chcesz być wolnym Niki Laudo, radzyńskich czy powiatowych szos, to będziesz jeździł po lewej stronie, ale będziesz ponosił konsekwencje. Zgadza się? I tak samo, jeżeli ty wychodzisz spod porządku Słowa Bożego i wychodzisz, jestem wolny, to wybierasz innego rodzaju wolność. Wolność dla ciała, a każda wolność, ona ma doprowadzić nas do celu. I wolność w duchu, wolność w Bogu ma doprowadzić cię do Boga. I żebyś się spotkał, a wolność, jeżeli wychodzisz spod tej Bożej wolności, spod Bożego porządku i ty mówisz, jesteś wolny, to ty teraz nie masz żadnych granic dla mojego ciała i dla moich zachcianych duszy. Halo? I to prowadzi do śmierci. Dlatego Biblia mówi, zamysł ciała to jest śmierć, zamysł ducha to jest życie. I dlatego też na początku oni będą wolni, już mi nikt nic nie powie, już mi nikt nie zwróci uwagę, bo ja najlepiej wiem, ale końcówka, zobaczysz za jaki czas, do czego to cię doprowadzi. To prowadzi cię do śmierci. To trzeba poczekać i zobaczyć. Ja znam wiele przykładów, które o tym nam mówią. A więc zobaczcie, Bóg przedstawił Boga jako złego policjanta, zabraniającego, a on dobry wujek, dobry policjant. Czy na pewno wam to powiedział? I wyobraź sobie, jak my możemy być tym dobrym wujkiem, dobrym, złym wujkiem. Wyobraź sobie, że masz dzieci i te dzieci uczysz w porządku. Ja myślę, że bardziej rodzice dbają i uczą ich tych dobrych rzeczy, aniżeli złych. Zgadza się? Uczyliście ich kląć? Uczyliście ich pić? Uczyliście ich kraść? Ja znam taki przypadek, gdzie ojciec był dumny z syna, on go uczył wszystkiego, co najlepsze. On, brat Włodek Fibakiewicz, on się wychowywał na warszawskiej Pradze, to lata wcześniejsze i ojciec, czy ojczym, to był bandyta. No i w tym pokoju oni oczywiście po każdym łupie się zgromadzali i również Włodzia uczyli. I Włodzia mają 3-4 lata, on już wszystko znał. I jeżeli chcieli się zabawić, bo po prostu Katarinki nie było, czy nie było siafy, co gra, to brali Włodzia i Włodzia nauczyli. Włodziu, kielonka, i Włodzia śpiewał. Śpiewał, i wszyscy, Franiu, ale masz super syna. A więc przyszłość dla niego wielka. Jaka przyszłość? Dla jako bandyty. I on mówi, tak rosłem. I kiedy miałem już 10 czy 11 lat, już się mnie ojczym bał. A potem, kiedy miałem chyba jeszcze więcej, już znalazłem się w poprawczaka, potem z więzienia na więzienie. A więc zobaczcie, on wychowywany był w wolności. W tym prawie tych gangsterów, w prawie tych bandytów. I co z niego wyrosło? Dopiero kiedy Ewangelia dotarła, Pan go zmienił. Ale ile krzywdy ten człowiek zrobił? On dokładnie o tym wie. I czasami my jawimy się jako tacy dobrzy. Dobrzy. Wyobraź sobie, że masz dzieci, wychowujesz i ktoś przychodzi i ty nakazujesz temu dziecku, słuchaj, do domu pozwalam ci, żebyś wyszedł, pograsz w piłkę, ale o godzinie 20 jesteś w domu. Ty masz szkołę, ty musisz się uczyć, a ponadto ty nie będziesz biegał. No co? Masz o tej godzinie. I wiesz konkretnie, o której ty masz wrócić. A tu przychodzi i sądzi, co cię te stare zgredy ci będą mówiły? O 20 za moich lat to o 22 się wracało. Co on ci będzie robił? Jedź się nie słuchaj. I wtedy takie dziecko pomyśli, no tak, matka z ojcem, takie zakazy. Ten gdyby był moim ojcem, ale to byśmy mieli dobry czas. I teraz zobacz, jawię się jako dobry wujek, a ci jako źli. I co powoduje to, że takie dziecko, ono myśli, no tak, ten mi tylko zakazy robi, a ten dorosły i ten, tak należy być, bo za jego dni. Ale jeżeli ty będziesz tak słuchał takiego dobrego wuja, to gdzie ty wyjdziesz? Gdzie ty pójdziesz? I wyobraź sobie, uczysz dzieci, żeby nie malowały klatek, uczysz dzieci, żeby nie niszczyły, uczysz dzieci porządku, uczysz dzieci, żeby odrabiały lekcje, żeby miały właściwe zachowanie, że kiedy jest starsza osoba, to po prostu ty nie musisz mieć objawienia, co ja mam zrobić. Po prostu objawienie masz, tyłek podnieś i proszę pani, czy niech pan usiądzie. Nie trzeba żadnego objawienia, zgadza się? Dalej, ty nie będziesz chodził wielki pan, bo ja mam komputer, ja mam furę, mam tableta, a babka ta nie ma. Niech ona mi się kłania. Ty słuchaj, to ty nie musisz mieć objawienia. Jak wiek wiekiem, młodsi kłaniają się starszym. Tak? Nie trzeba nic więcej. Jeżeli my podważamy coś, co jest właściwe, to my będziemy się w pierwszym takim widzeniu przedstawiali, jako jesteśmy dobrzy. Jacy my jesteśmy dobrzy. Często taki dobry wujek czy dobry policjant to jest w osobie dziadków, a zły policjant czy zły wujek jest w osobie rodziców. No bo dziadkowie mówią tak, ja teraz mam misję do spełnienia. A jaką? Synowi czy córce nie dałam takiej wolności, nie dałam tyle czasu, bo trzeba było się dorabiać. To ja teraz odwdzięczę się wnukom. A więc tak, rodzice uczą, że powiedzmy nie będziemy karmić dziecka czekoladami, różnymi Pepsi-Colami, Coca-Colami, jakimiś tam pawełkami czy franiami. Dlaczego? Bo zęby będą, tam jest tyle chemii. Ale w domu nie je, w domu rodzice dbają, żeby ja to właściwie, dobry pokarm, ale jak u dziadka, u babki się znajdzie, jedz, smakuj, bo tam nie masz wolności. No i teraz takie dziecko nie chce być, chce iść do babki albo do dziadka, bo tam będę miała to, albo jeszcze to. Czy mnie rozumiecie, że takich przykładów możemy bardzo dobrze, ale co to powoduje? Że dziecko zaczyna patrzeć, muszę znaleźć tego, który będzie za mną. Co to znaczy za mną? Że będzie na mojej stronie. A więc jeżeli to będzie z Boga rzecz, to nie ma problemu. Ale jeżeli to będzie cielesne, to ty będziesz hołbił cielesnym uczynkom, cielesnym decyzjom. Jaka może być inna sprawa? Przypuśćmy, rodzice uczą dzieci, wstaniesz rano, pościelisz łóżko, tak? Przyjdzie, umyjesz się, wymyjesz zęby, ubierzesz się i przyjdziesz na śniadanie, tak? Ale raptem to jest, no jak tak można? A na ósmo do szkoły masz pójść, czyli trzeba go wcześniej obudzić. Rodzice jeszcze pracują o godzinie, może w pół do ósmej, czy o godzinie ósmej. No to wiadomo, że trzeba, oni się muszą wstać, muszą przygotować śniadanie i muszą tak dziecko obudzić, żeby dziecko zdążyło się umyć, ubrać, zjeść i pójść do szkoły. Tak? I raptem dziecko żyje w takim drygu, takim porządku, takiej dyscyplinie. I to powoduje, że ono normalnie funkcjonuje. Ale raptem przyjeżdża do domu dziadków. No i to wakacje są. Syneczku, czy wnusiu, czy wnuczko, śpi ile chcesz. Babcia czy dziadzio pościeli. I wtedy... I wychodzi, że ojciec z matką jest złym policjantem, a dziadek z babką jest dobrym policjantem. Jesteście ze mną? Takich sytuacji może być wiele, wiele innych i można różne sytuacje, kiedy decyzje są podważane. Bóg daje autorytet i w tym autorytecie trzeba żyć i chodzić. Jeżeli ci się nie zgadza, to ty przede wszystkim powinieneś powiedzieć to, a nie robić to wbrew. I ja dzisiaj kolejną jeszcze taką sytuację pokażę z Biblii o takim dobrym wujku i złym wujku. Zobaczmy do historii z Księgi Samuela, z pierwszej Księgi Samuela. To jest o Helim i jego rodzinie, i jego synach. Nie będę czytał więcej, bo wy znacie tą historię. I synowie Helegiów byli bardzo źli, bardzo źli. Oni łamali prawo Boże, system ofiarniczy, przepisów, które ustanowił Bóg, jakie należy składać ofiary i kiedy z tych ofiar mógł kapłan wziąć dla siebie, mógł jeść. I oni brali to mięso nawet, które jeszcze nie było w pełni złożone w ofierze dla Boga. Co tam, dawaj dla kapłana. To było jeszcze nic, bo jeżeli to jest taka zasada, jeżeli my puścimy jednemu grzechowi, to zasada jest, że ten grzech będzie rodził grzech. Z każdym pokoleniem grzech staje się większy. I doszli do takiego poziomu, że oni, przychodziły kobiety, które składały ofiary, no to oni też mieli potrzebę. Ja pamiętam taką sytuację w jednym z kościołów, kiedy była kobieta, która się nawróciła i która żyła w niemoralnym, współczesnym związku konkubinatu. I była zwiastowana Ewangelia. I bardzo Bóg ją dotknął. I ona szła za tą Ewangelią. Ale była dziedzina, która potrzebowała być uregulowana ze strony jej partnera, który miał jakieś tam rodzinę, miał dzieci itp. Ale i ta sprawa była nieuregulowana. I o tym w tym kościele o tym mówiono. I również zaczęto jej mówić. Tyle doświadczyła Boga. Wiedziała, że to jest Bóg. Wiedziała, że to jest ta droga życia z Bogiem. I kiedy pewnego razu powiedziano jej, posłuchaj, ta dziedzina musi być uregulowana. Dajemy ci czas, ażebyś ty się zastanowiła, czy ty chcesz pójść za Panem. Czy ty chcesz pójść na Jego warunkach. Ona dobrze. I za jakiś czas było spotkanie, wiecie, co ona powiedziała? Ona się ze wszystkim zgadza, ale jej partner ma potrzeby. I dlatego też potrzeby jej partnera i ona zaspokaja te potrzeby partnera i dlatego też ona wybiera taką drogę. I co to oznaczało? Że ona z kościoła wychodzi. Nie chce już pójść dalej. I Bóg ją po prostu w tym, to jest jej decyzja. A więc możesz pójść za Bogiem, albo będziesz żyła tak, jak żyjesz. Ktoś by powiedział, ale to jaki problem, żeby ona przychodziła? Jest duży problem. Dlatego, że jeżeli w takim stanie by była w kościele, to małe dzieci by patrzyły, to tak można żyć. Jaki to jest przykład? Rozumiecie? I to jest autentyczna historia, która miała miejsce w jednym z kościołów. I ci synowie Helego, oni żyli bardzo, bardzo grzesznie. Biblia mówi, że był wielki grzech przed Panem z powodu tego, co oni robili. I wtedy doszło to do uszu Heliego. I Heli dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całym Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły wejścia do namiotu zgromadzenia. To jest 1 Samuela, 2 rozdział. 23 werset. Mawiali do nich, mówił, czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę, którą lud Pana rozpowszechnia. No ktoś by powiedział, facet zrobił, co miał do zrobić. Ale kiedy my przestudiujemy to dokładnie, to ja wam powiem, on nic nie zrobił. On tylko powiedział, synowie moi, słyszę takie rzeczy. Niedobra to rzecz. A oni sobie myślą, co, dziadek już jest stary, to trzeba iść z duchem czasu. Teraz tak się żyje. Żyje się raz, jak to w jakiejś pieśni takiej weselnej jest. I mówi, wypowiada słowo, jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? Oni nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. Posłuchajcie. Heli, mimo że wiedział, że tak jest, tak naprawdę przeprowadził, ktoś by powiedział, rozmowę rozmowę dyscyplinującą, ale to nie wpłynęło na zmianę ich życia, bo rzeczywiście tak nie było. Oni dalej żyli w takim stanie i uważali, że jest z nimi Bóg. I kiedy była bitwa z Filistyńczykami i wzięli arkę i poszli z arką na bitwę. Normalnie jak arka szła, to powstaje Bóg, pierzchają wrogowie. Tak było w Starym Testamencie za Mojżesza. I oni też myśleli, że Pan jest z nami. Ale co się stało? Arka wpadła w ręce Filistyńczyków, a oni zginęli. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo Bóg ostrzegał. I dla niego było ważniejsze, priorytetem była rodzina, aniżeli Bóg. Rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest bardzo ważna, ale nie najważniejsza. A najważniejszy jest Bóg, bo Heli uznał, że rodzina jest najważniejsza, interes jego rodziny, interes jego synów, bo oni przejmą schedę po mnie, przywództwo i pracę. I nic nie zrobił. I efekt jest taki, że ci synowie zginęli, ale z nim jeszcze jest, to jeszcze nie koniec. Bo on żył tak w nieposłuszeństwie i przyszło bielmo na jego oczy. Katarakta przyszła. I kiedy my czytamy o takich rzeczach, katarakta to jest jedna sprawa, ale tu chodzi o duchową kataraktę. Jezus mówi, mają oczy, nie widzą, mają uszy, nie słyszą. Jeżeli my ewidentnie wiemy, co trzeba robić i my w dłuższym jakimś okresie nie poddajemy się Słowu Bożemu, żeby tak zrobić, przychodzi duchowe bielmo. To jest bunt. I ten bunt otwiera drzwi dla czegoś większego, dla ducha czarów. I czary przychodzą i ten człowiek zaczyna wierzyć, że tak należy robić. Jeszcze inny będzie przekonywał, że tak należy. I oni żyli. Wszyscy widzieli, jak on żyje, jak oni żyją, a on z tym nic nie zrobił. I tak samo my. Chcemy być dobrym dobrociocią. Chcemy być dobrym wujkiem. Nie, 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 nie. Ale za jakiś czas owoc będzie straszny. I jaki był owoc tego działania Heliego? Znacie? Rozdział 4 nam o tym mówi. Oni zginęli. Ale to jeszcze jest nie koniec. Bóg ostrzegł, że to kiedyś mi Pan dał objawienie, że on popełnił grzech śmiertelny. Bo Pan przemawiał do niego wiele razy, do nich i do Heliego. Heli nic z tym nie zrobił. Rodzina jest najważniejsza. To jest tak, jak trzeba miłować. I często ludzie okazują miłość, ale z nieuświęconym miłosierdziem. Czyli ja nic nie powiem, nic nie powiem, nic nie powiem, ja nic nie widzę. Czy to jest miłość? Jeżeli byś widział, że ktoś idzie ścieżką, powiedzmy nawet twoje dziecko i wie, że tam na końcu tej ścieżki jest urwisko, jest przepaść, powiedzmy 200 metrów, nie, ja kocham, ja nic nie powiem, ja nic nie powiem. I on idzie sobie, a nie, 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 nie. I potem zginie. Czy to mnie rozumiecie? I tak samo my używamy tej tak zwanej miłości w złym z tego słowa znaczeniu, niewłaściwie, i powodujemy śmierć duchową. I on użył tej miłości. Nic ich nie karcił. A wie, co on tu powinien zrobić? On ich powinien zdjąć z urzędu. Ale jaki byłby ojciec? Niedobry, wredny. On ich powinien wygonić ze służby. Tego nie zrobił i efekt jest taki. Giną synowie, umiera synowa, przy porodzie, arka wpada w ręce Filistynów i on sam ginie. Ginie. To śmierć, bo tam każdy musi umrzeć, ale duchowa śmierć przyszła. I Pan ostrzegł. I kiedy słyszycie o Samuelu, to ten młody chłopczyk, mały chłopczyk, przekazał temu kapłanowi informację. I on z tym, to Pan był, niech więc czyni, co uważa za dobrego. Ja wam powiem, jeżeli my się nie poddajemy słowu, to jest bunt i Samuel powiada, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Czary. A więc ja nie muszę pójść cyganka, cyganka, prawdę ci powiem, karta lewa, karta prawa. To nie o to chodzi. Ty możesz być chrześcijańskim czarownikiem, a w jaki sposób? Bóg mówi, że to jest czarne, a ty nie, to jest białe i przez dłuższy okres czasu żyjesz odwrotnie niż Bóg. Wiesz, co się dzieje? Ten grzech to jest bunt. I on otwiera drzwi dla czarów. Dla czarów. I czary zaczynają mieć większe działanie. Zaczynasz czarować ludzi. I I wtedy przychodzą mądrości. A co wy myślicie, że diabeł nie ma mądrości? Ja wiele razy rozmawiałem ze sługami diabła, którzy się mienili sługami Boga, ale oni wypowiadali mądrość diabła. Bo jest mądrość z nieba, jest mądrość z dołu. Jeżeli żyjesz w buncie, to przychodzi duch czarów i czary dają ci słowa. I czarujesz ludzi, przekonujesz. I dlatego też dałem przykład w którymś tam głoszeniu. Jak to jest możliwe, że Adolf Hitler, on cały naród pociągnął za sobą. Naród, który wydał Lutra, Goethego, który Beethovena, Bacha. Jak to jest możliwe? Tylu naukowców. I ten cały naród, łącznie z kościołami, uznał, że Adolf Hitler jest Führer, jest Mesjaszem Niemiec i tysiącletnią Rzeszę założy. Oni użyli tej terminologii z Biblii, bo Biblia mówi o tysiącletnim panowaniu Chrystusa. Zobaczcie, i wszyscy heil, czołgi święcili tym, wody dużo lały, na ciała, na samoloty, nawet na skrzydłach samolotów, które bombardowały Polskę, był znak krzyża. Znacie historię, to co ja będę wam tłumaczył. I wszyscy wierzyli w to, że tak trzeba. On oczarował ten naród. Oczarował. Jaki to musiał być duch, który jak się ogląda i Adolf, powiedzmy, jechał, to wszyscy... Aaa! Tam nieliczne tylko osoby nie podnosiły hajl. Kiedy weszli w 1939 roku i stacjonowali, o tu, w Suchowoli, to również na poranek ksiądz wezwał tych żołnierzy, mszę odprawił i hajl. Tak źródła historyczne mówią. A więc mieli swoich kapelanów, którzy święcili i robili dobrze. Także ja wam mówię, że takie rzeczy miały miejsce. I duch czarów przychodzi i zaczyna owłada tobą, że ty nie widzisz. Jesteś oczarowany. Wtedy nic ci się nie chce. Jesteś ciągle zmęczony. Dalej. Nie masz takiego, wiesz, że to jest może i złe, ale ty nie masz siły powiedzieć stop. I z uwagi na to, że Heli był nieposłuszny Bogu i nic nie zrobił z tym, on otrzymał bielmo na oko. I tak samo to bielmo duchowe przychodzi na życie każdego wierzącego, jeżeli jesteś ewidentnie nieposłuszny Słowu Bożemu. Czy mnie rozumiecie? To jest straszna rzecz, jakie konsekwencje. I my się będziemy jawić jako dobry wujek, dobra ciocia, dobry policjant. I on był dobry policjant dla swoich synków. Ale efekt jest straszny. Zginęli i on również zginął. Bóg ostrzegł go. I Pan ostrzegł w taki sposób, że grzech nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. A więc to co, gregorianki nie pomogą? 31 niedziel po pogrzebie i nawet ja dam kasę, też nie pomoże? Biblia mówi, nie będzie zmazany nie tylko w tym, na wieki. To jasno mówi, że to jest grzech śmiertelny. A więc zobaczcie, i on o tym wiedział, Pan to jest. Dlaczego? On był już oczarowany. Rodzina jest najważniejsza. Przeczytajcie, zapoznajcie się z tą historią. Zobaczmy jedną historię na temat dobrego wujka i złego wujka. Dawid i jego syn Absalom. Ja też się tak zastanawiam, jak to jest możliwe. Boże, taki mąż Boży. Śpiewali pieśni o nim. Teraz przyjeżdża Donald Trump do Polski, wierzący Grzegorz Kloc napisał pieśń na powitanie Donalda Trumpa. Możecie na YouTubie przesłuchać. O Dawidzie śpiewano pieśni. Saul pobił tyle, a Dawid 10 tysięcy. Wszyscy o Dawidzie wiedzieli. Dawid zabił Goliata. Dawid rozszarpał lwa, niedźwiedzia. Wszyscy uciekali, Dawid się nie bał. Został Dawid królem. pokonał takie armie wrogów, którzy uciskali Izrael. Zobaczcie, co w Księdze Sędziów opisane, ile oni mieli kłopot. Po 20 lat mieli jarzmo. Polacy mieli 100, ile tam, 30 czy 150 lat niewoli, ile było powstań, ile krwi, ile płaczu. I potem rocznica wybuchu powstania styczniowego, czy listopadowego, takiego i takiego i takiego. I wspominanie, ile tam płacz, my możemy wspominać, ale jakie to były płacz, jeżeli zginął jedyny żywiciel rodziny i dzieci pozostawały sierotami. Albo wysyłali na Syberię, bo takie były konsekwencje. I jeśli chodzi o Absaloma, to on w przeciągu 2 lat, on przekonał całego Izraela. Ludzi, którzy osobiście znali Dawida, wiedzieli, że to jest mąż Boży, w którego życiu jest Bóg, o który psalmy pisał i słuchali i śpiewali te psalmy. My do dziś dnia śpiewamy, wyśpiewujemy psalmy Dawida i to piękne jest. Oni o tym wszystkim wiedzieli. I ten Absalom ukazał się wszystkim jako dobry wujek. I zobaczmy, jak ukazał się jako dobry wujek. 15 rozdział. 2 Księgi Samuela, jeżeli to można wyświetlić. Stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykle też był Absalom od wczesnego rana. Kto wcześnie rano wstaje, tym Pan Bóg daje. Stawać na drodze przy bramie. A ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywołał go do siebie, mawiał, z którego miasta jesteś? Gdyby odpowiedział, z tego plemienia izraelskiego jest twój sługa. Wtedy Absalom mawiał do niego, patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. I teraz zobacz, ludzie przychodzili z odległych stron, żeby załatwić sprawę i ten bezczelnie, skąd jesteś i wszyscy, gdzie jest syn królewski, szaty zdradzały, pierścień, z tego i z tego. Słuchaj, chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Na darmo przyszedłeś, tak daleko szedłeś, pójdziesz, tam cię nikt nie wysłucha. Nie ma nikogo, kto by cię wysłuchał. To znaczy co? Mnie nie przyjmie. Nie, oni cię wysłuchają i tak ci nic, nikt ci nie pomoże, bo nawet oni nie zechcą się tym zajmować. Gdyby to mnie, tylko nie to, że wiesz, bo gdybym to ja był sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził ktoś taki jak ty, to ja wymierzyłbym tobie sprawiedliwość. I teraz ludzie słuchając tego, no tak, ja mam interes. Tam mnie nikt nie posłucha, ale tu jest dobry wujek. I on się i mało tego, gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, a więc ludzie są wdzięczni. No tak, to ty żeś mnie uszczekł, bo na darmo, to po co ja tu będę szedł, czekał w kolejce na audiencję, idę, będę orał pole. Dziękuję ci. A on go bierz, wyciąga do niego rękę, bierze go w objęcia, całował. To są takie postacie, to są postawy diabelskie. I zobaczcie, po upływie 4 i on w ten sposób pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. No jak to jest możliwe, że w ciągu 2 lat, czy tam nie było kogoś mądrego? Jak to jest możliwe? I mało tego, on ich oczarował. Bo on potem, co on, 3 grzechy z dekalogu popełnił. Dekalog każdy Izraelita znał, bo w każdej synagodze, jeżeli wejdziesz, to jest wypisane 10 przykazań. W każdej. I on potem ujawnił się. Co on chciał? Zabić ojca. A Biblia mówi, nie zabijaj. Dalej, on dokonał aktu kazirodczego, bo on wziął na oczach całego Izraela nie, takie kobiety, które były własnością Dawida, czyli jakby regulował prawo małżeńskie. A słowo Boże, nie cudzołóż. Kazirodztwo. I trzecia rzecz, przecież to każdy z nas zna, czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył. Słuchajcie, i oni poszli za nim. On to wszystko pokazał, swój program wyborczy, i cały naród jego poparł. Wojskowi, urzędnicy z tylu plemion.
Bo to były plemiona, był system urzędniczy, władzy. I to wszystko towarzystwo jego poparło i go namaścili na króla. Czy jesteście w stanie zrobić, to jaki jest ten duch? Ten duch Absaloma, który był na Hitlerze, zmanipulował cały naród niemiecki. Ile krzywdy to uczyniło całemu światu. Nie ma polskiej rodziny, w której tej rodzinie ktoś by nie zginął z rąk niemieckich. Ja to twierdzę, że tak jest, i są artykuły na ten temat. A więc praktycznie każda polska rodzina ucierpiała z powodu tego, co zrobił Hitler. To nie, a ktoś powie, to Hitlera to nie było. Ale on był na czele całego tego systemu. I Absalom ukazał się dobrym wujkiem. Dobry wujek to nawet, jak pamiętam, Adolf Hitler, jak już była już tam już otoczony Berlin, to on szedł i tam byli młodzi chłopcy, 12-13 lat. A dumni, że Führer go poklepał. I tak samo my możemy być takim dobrym wujkiem. I mówisz, co tam będziesz się słuchał? Ojciec zabroni dać pieniędzy na Coca-Colę i chipsy i słyszysz, ale dobre. Rozumiesz? I co to powoduje? Co to powoduje? Że dziecko wie, że to, co robi tato z mamą, tak wcale nie musi być. Ja pójdę do dziadzia. Powiedzmy, ojciec z matką mówi, posłuchaj, jeżeli będziesz niegrzeczny, to my cię nie wyślemy na, albo my ci czegoś tam nie kupimy. To będzie za karę. I to ma służyć twemu wychowaniu. On sobie myśli, to ja mama ze gdzieś. Dziadziu, babciu, co wnusiu? Tak mi się bardzo podoba. No nie wiem, co tam się teraz podoba tym dzieciom. Tablet. Wiesz, koleżanka ma tableta. Wnusiu, to ja ci kupię tablecik. A ojciec powiedział, my cię nie kupimy, bo ty jesteś niegrzeczny. I raptem przyjeżdża z wakacji z tabletem od dziadzi i babci. I teraz, no jak można wyrzucić prezent od babci? Mamy babci, dziadka. Widzicie? I to powoduje takie, a nie inne reperkusje. I się jawi, że dziadek z babcią jest, na wszystko się zgadza, tylko tata z mamą ma ciągle coś do mnie. I jako dziadkowie to mają tą tendencję odbicia sobie. Nie dałem mu, jak było mało. Teraz przynajmniej sobie ja odbiję, będę dawał wnuczce czy wnuczkowi. To ja nie mówię nic, nie mam nic przeciwko temu, żeby pomagać. Tylko bądź dalej z rodzicami, bo okaże się, że w tym momencie to ona nie zasługuje na to. Ja pamiętam, że jakaś była taka sytuacja, czy to kogoś od nas dotyczyło, że zaoferowaliśmy wyjazd na obóz i dziecko jak najbardziej. Ale rodzic wcześniej powiedział, że ono nigdzie nie wyjedzie, dlatego że jest nieposłuszne. I ja powiedziałem, za karę nie pojedziesz. I to macie czegoś nauczyć. I dobrze, że jakiś tam kontakt był z tym rodzicem i to rzeczywiście dziecko nie pojechało. A już byśmy polecieli, no weź go. I teraz głupio mu było, bo ukaże się w oczach publicznych jako zły rodzic, taki nieprzyjednany, zły policjant. A ty dobry policjant. Nie. I ojciec powiedział nie, to nie. Matka powiedziała nie, to nie. Ale są takie sytuacje, że ojciec zabrania. Idzie dziecko do mamy. Mama. I mama nic nie mówi. A potem robi to, co ojciec zabronił, ona wyraża na to zgodę. I co okazuje? Tata zły, mama dobra. Albo odwrotnie jest. Mama zabrania, a dziecko idzie do taty. Znacie, te sytuacje dotyczą wszystkich ludzi z wyjątkiem ludzi z kościoła w Radzeniu Podlaskim.
drodzy, to potrzeba uzgodnić, dlatego że to spowoduje spustoszenie w psychice dzieci. One są mistrzami lawiracji. Będzie wiedziało, co pójść, co powiedzieć i żeby wyciągnąć, i żeby poszło na jego, że tak ma być. Słuchajcie, jeśli Bóg byłby takim złym policjantem, a mówi, że jest dobry, to dlaczego on dał zakaz? Bo Bóg wiedział, że jeżeli człowiek z tego zje, od razu ostrzegł. Albo jeszcze inne przykłady. Palenie szkodzi zdrowiu. Dozwolone od plus 18. Ale biznes jest biznes. Przychodzi dziecko, nie wiem, mentalowe, czy to jakieś tam, kiedyś to mentalowe były, albo takie kopciochy jakieś, teraz to chyba Marlboro tam palą, tam jest masa tego, to jest dosłownie już tych nas, papierosów, jak pójdziesz do Biedronki, to tam przy kasie, żebyś widział jeszcze, mógł sobie wybrać. I idzie taki młodzieniec, żeby kupić. Taki sprzedawca ma do wyboru. Albo mu zabronię, ale jeżeli zabronię, to kasy nie będę miał. Mam kredyt, mam to, mam wydatki. A więc sprzedam ci. I tak sprzedaje. Piwko, takie rzeczy. Mimo, że wie, że ten człowiek, że ten młodzieniec nie ma tylu lat. Bo jest interes. To pójdziemy do innego sklepu. Nie sprzedam ci. Do tego nie idź, to jest taka wredna baba. A gdzie? A najlepiej, jak pójdziesz do wiadomego sklepu w centrum miasta, tam ci na sztuki sprzeda. A jak nie będziesz miał na butelkę, to ci tylko ręka się wystawi. Ile? To tak jak z automatu. Ogórek, kanapka ze smalcem i setka, i galaretka. Zapłać i od razu idzie. Jak to się nazywa? Poprawka? Płać. Pach, pach. Szybko. Także słownie jak automat, jak w taki wrzuć monetę i tam wyskakuje oranżada czy kanapka. Tak samo też takie są. O każdej porze dnia i nocy. 24 godziny. Samoobsługowy bar. Drodzy, to są takie, my możemy pokazywać siebie jako dobry wujek i zły wujek. Ja wam coś jedno powiem. To diabeł przychodzi pokazywać jako dobry. Ale ta dobroć diabelska jest po to, żeby tobie zaszkodzić. I on podważył to, co ustanowił Bóg. I dlatego do dziś dnia mamy problemy z chorobami, z buntami, z wojnami. To jest efekt tego wszystkiego. I tak samo, jeżeli my będziemy postępować tak, jak taki nasz wujek dobry będzie potwierdzał, to my wcześniej czy później zbierzemy owoce. Wyobraź sobie, że jest jakiś człowiek, który kradnie. O, zrobili bohaterem Janosika. U nas to cała Polska Janosika ogląda. Marka Perepeczkę. Jaki fajny facet był. A ja gdzieś czytałem, Artur, że Janosik rzeczy to był kawał bydlaka, bandyty. A z niego zrobili dobrego wujka. Z bogatym zabrał, biednym dał. I ludzie oglądają, no tak, trzeba zabrać bogatym, dać biednym. Lenin powiedział, wszystkim się tak samo należy. A Biblia mówi inaczej. Kto nie pracuje, nie wymienię. Krótko. No to komunizm jest lepszy. Komunizm się jawi jako dobry wujek, a Bóg jest zły. I dlatego potem, czy się leży, czy się stoi, jednakowo się należy. Zobaczmy jeszcze inny przykład człowieka, który chciał być dobrym wujkiem dla wszystkich. Jest to też z Księgi Samuela, ale z rozdziału 15 o życiu pewnego króla, pierwszego króla w historii Izraela, o Saulu. I ten oto Saul został namaszczony na króla przez Samuela i temu Saulowi przyszło w przywileju wykonać rozkaz Boga. I ten rozkaz Boga był bardzo rygorystyczny i surowy, że on miał wytępić Amalekitów, za to wszystko, co Amalekici uczynili Izraelowi w momencie, kiedy wyszli z ziemi egipskiej. Znacie tę historię? I Bóg wtedy powiedział, wojna na wieki pomiędzy tymi ludźmi. To jest duchowe, pokazane, że z diabłem i jego sługami ty nie możesz mieć żadnych powiązań. I Bóg powiedział tak, posłuchaj, chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka. Wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, aby lewytać mężczyznę, kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Słuchaj, jest to jasne, czy to nie jest jasne? Jak myślisz? Jasna instrukcja? Jakie instrukcje? Jaką instrukcję pastor dał? Jaka instrukcja? Kiedy się obudzisz, wdychaj powietrze. A co będzie, jak nie będę wdychał? Spróbuj. Wiecie, Biblia jest tak jasna, bardzo klarowna. No i Saul miał to dokonać. I teraz poszedł na wojnę i potem sobie wystawił pomnik na Karmelu, pomnik zwycięstwa, glorii. I zadowolony, że jest wszystko dobre. Ale okazuje się, że chciał być dobrym wujkiem dla swoich poddanych i powiedział tak, słuchajcie, wytępcie te wszystkie krowy czy tam świnie, gdzie jest podejrzenie Asaf, czy a, jak ten, te, to choroba, która teraz jest tak szaleje na tych polskich, że szalonych krów, czy tam ASF. Słyszeliście o tym. Wybijcie wszystko. Ja już żartuję o tym, ale te najlepsze okazy zachowajcie dla siebie. I jeszcze ocalił Agaga. No i przyszedł do niego Samuel. Witaj, błogosławiony u Boga, wypełniłem rozkaz Boga. A on mówi, słuchaj, a co to tak be? A co to tak ryczy? A, to słuchaj. Od Amalekitów je przyprowadzili. Lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i bydła, ale aby je ofiarować Panu. Bogu Twojemu, jeszcze Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. I on chciał się być dobrym wujkiem. No bo idziesz na wojnę i co, z tego nic nie będziesz miał? Młócącemu wołu nie zawiązuj pyska. Można fragment biblijny wziąć. I co zrobił Samuel? I powiedział, czy ty myślisz, że Bóg gustuje ma upodobanie w całopoleniach i rzeźnych ofiarach? Czy ty sobie myślisz, że ty Bogu dasz kasy? I Pan mówi, on ma upodobanie, ale w posłuszeństwie głosowi Pana. Czyli on miał upodobanie w temu, co ci powiedział. On w tym ma upodobanie, żebyś to zrobił. I mówi, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I mówi Samuel, że twoje nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. I drodzy, posłuchajcie, co ja teraz o tym mówię. Bo teraz mi to przyszło. Jak skończył Saul? Poszedł do wróżki. A więc nieposłuszeństwo otwiera drzwi dla czarów. I on przed dzień śmierci poszedł jeszcze do wróżki. I zginął. I tak samo my. To będzie działało. Ten duch będzie przychodził, aż w końcu wyprowadzi cię na manowce, tak jak wyprowadził Saula. Czary. I mówi, ty wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i on wzgardził tobą i nie będziesz królem. I teraz Saul chciał być dobrym wujkiem dla żołnierzy. Chciał być mężem sprawiedliwości i miłosierdzia i ocalił Agaga. A teraz Samuel staje w obliczu Saula i powiada, przyprowadźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. I Agag rzekł odważnie, rzekł, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Na czym to polega? Wiele razy w kościołach są takie sytuacje, kiedy liderzy podejmują decyzje dyscyplinarne i mówią, że ten człowiek grzeszy. I mówią, że ten człowiek dostał konkretne instrukcje, co zrobić w swoim życiu i że musi się upamiętać, dlatego że ten grzech prowadzi go do śmierci. On idzie do piekła. I mało tego, i ostrzegają, nie kontaktujcie się z nim, bo on was oczaruje i powie, że tak należy. I ludzie sobie myślą, ale są wredni. Jacy srodzy. Bez miłosierdzia, bez miłości. Ja pójdę do niego. Okażę mu brak mi serca. Co, jakie to jest działanie? Wtedy ten człowiek sobie myśli, to ze mną nie jesteś jeszcze źle. Bo jeszcze są inni. Ty nawet jeżeli nie powiesz, a pójdziesz do niego, ale nie powiesz mu, że on źle robi, tylko nie mówiąc, tak naprawdę będziesz go utwierdzał w tym, co on robi. Jesteście ze mną? I ty jesteś winien śmierci tego człowieka. My mieliśmy takie przypadki. Mieliśmy takie przypadki i mówiliśmy konkretnie, co złego jest. To nie. Albo w tamtym kościele to inaczej robią. A jak robią? Tam, jak pijak, to go wyłączyli tylko z członkostwa, ale mógł pijak przychodzić. Trzeba się modlić. A ile się już modlisz? O, trzeba się modlić. Trzeba się modlić. Zębów mniej, włosów mniej. Trzeba się modlić. A pijak jak pije, to dalej pije. Tu konkretnie trzeba zadanie, takie i takie działanie zrobić. Ale pije, ale swój pijak. Bandyta, ale w Rosji jednym z największych bohaterów w historii całej Rosji jest Józef Wissarionowicz Stalin. Słuchajcie, ja nie znam większego bandyty w historii XX wieku jak ten człowiek. Ile milionów ludzi zginęło? Co on zrobił? I jeszcze go ubóstwiają i noszą ordery, noszą te obrazy. Pomniki. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić? To gdzie masz umysł? Jak musi diabeł zamydlić? Jak musi diabeł, że on to jest mąż opatrzności? No ludzie, kochani. I my robimy błąd, że nie chcemy być posłuszni Słowu Bożemu i dlatego mamy, jak mamy. Ale Samuel taki nie był. Przyprowadzi i przychodzi Agaz, mówi, ustąpiła gorycz umierania. Ja zaraz to wytłumaczę. A czyli okazywało się, że darował mu życie, bo jeżeli w Starym Testamencie, jeżeli darował życie, to w dwojakim celu. Nie zabijał go, żeby dać mu życie, ale po drugie, żeby uczynić go swoim przyjacielem, sojusznikiem. Jak ty możesz uczynić kogo swoim sojusznikiem, skoro Bóg powiedział, że to jest wróg, że to jest diabeł? I są ludzie, którzy się modlą do Boga, żeby Bóg zbawił diabła. I albo modlę się, Panie, i ja oddaję szatana i jego aniołów w te ogromne ramiona miłości Jezusa. Słuchajcie, czy to jest sens takiej modlitwy? Przecież Biblia mówi, że on będzie w jeziorze ognia. Tam on raz zgrzeszył i nie ma dla niego już zmiany. I wtedy Samuel mówi, jak miecz twój pożerał, pozbawiał kobiety dzieci, tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed panem w Gilgal. Porąbał go. I okazuje się, że to Saul był dobry. Dobry był. A Samuel? Zły. Zły policjant, dobry policjant. Tylko drodzy, jeżeli wy znacie Biblię, od tego momentu mija kilka wieków, ten duch działał i raptem pojawia się taki moment w historii Izraela, że wszyscy są pod panowaniem. To było królestwo chyba perskie. I pojawia się Haman. A Haman, według tych przekazów żydowskich, był właśnie potomkiem Agaga. Saul go nie zabił, to on miał i dał mu jeszcze wszelkie wygody. Dał mu prawa królewskie, dał mu nałożnicę. I ta nałożnica uciekła i potem przekazywała swoim dzieciom, co złego zrobił Izrael. I ta informacja szła z pokolenia do pokolenia, aż doszło do Hamana. I Haman podjął decyzję, zmusił króla, żeby wydał prawo, żeby wymordować wszystkich Żydów. Znacie to? To jest, Haman był w prostej linii potomkiem od Agaga. A gdyby Saul posłuchał się Boga, to nie byłoby Hamana. I historia Izraela by poszła inaczej. I dlatego tak z nami jest. Nie słuchamy się Boga i potem mamy jak mamy. Jesteście ze mną. To jest trudne to, co ja mówię, ale tak to wygląda. I w każdym z nas jest ta postawa niezależności. W każdym z nas jest ta postawa buntu. Jezus mówi, poznasz prawdę, prawda cię wyswobodzi. Jeżeli ty zobaczyłeś w sobie, że coś takiego jest w tobie, to ty musisz pierwsza rzecz pokutować, ale żeby te czary od ciebie odeszły, żebyś ty taki nie chodził, taki jak śnięte ryby, ty musisz potem iść za Słowem Bożym. Postępować, jak mówi Słowo Boże. Oni powiedzieli, że mogę wrócić do kościoła, ale na ich warunkach. Jakich warunkach? Moich warunkach. Wrócisz do kościoła, ale na warunkach tej księgi. Czy mnie rozumiecie? Na warunkach tej księgi. A co ja mam ci powiedzieć? I znajdę lepszych wujków. Ty jesteś złym wujkiem. Kościół jest złym wujkiem. Ale tam jest miłość do czasu. Ja powiedziałem taki przykład, jeżeli by można doświadczenie zrobić. Jest tak zwana solidarność pijacka. Braci w potrzebie trzeba wspomóc. Jeżeli by zrobił takie doświadczenie, że pijanego człowieka z Radzynia, jeżeli by leżał, no i teraz już rzadziej się spotykamy, kiedyś leżeli i mówili, w Radzyniu mówili, że to rykowisko jest. I z takiego ileś lat wcześniej z rykowiska, aby go przewiózł, przetransportował, powiedzmy, na plac główny w Międzyrzecu, i on rano by się obudził, zobaczył, gdzie nie jestem, w raju czy gdzieś, to chłop miałby potrzebę. Znalazłby bratnią duszę? Co? Dzisiaj ty, jutro ja. I z takiego Międzyrzeca też by pijanego przewieźli do Radzynia i on by się obudził na rykowisku. Zaraz by bratnią duszę znalazł. Pij, bracie, stań na nogi. I można nawet to mieć dobrą argumentację, bo Biblia mówi, pragnącemu daj za darmo. Jak można wykrzywić drogi Boga? One są proste. Prosta jest droga sprawiedliwego. Ale głupcy na niej giną. Kto to jest głupiec? Ten, który się nie chce słuchać Słowa Bożego. I dlatego też my robimy wiele głupot i czas najwyższy, byśmy z tych głupot wychodzili, żebyśmy przyjmowali naukę. Jeżeli nawet widzisz sobie, że grałeś rolę dobrej cioci, dobrego wujka w przeciwieństwie do kogoś, który miał rację, to trzeba pokutować, bo my czynimy skrzywienie. Kilka lat temu był jeden ruch na terenie powiatu radzyńskiego, który był w opozycji. I akurat były strajki jakieś tam chłopskie i blokowali drogi. Gdzieś podjechali pod budynek starostwa i blokada starostwa. I domagają się tego i tego. To na takim czymś to można zbić kapitał polityczny. To kupił kilka butelek, szklanek. Jest gorąco. My jesteśmy z wami. Nasza partia jest z nami. Nasze ugrupowanie jest z nami. No, to nie napili, napił się. Potem paradowali przed mediami. O, proszę bardzo. To tak naprawdę oni popierali bunt. Jesteście ze mną. To jest bunt był popierany. Bo są konkretne sposoby załatwienia danej sprawy. I my nie możemy wchodzić w pozycję buntu. Jakkolwiek będzie on pięknie ubrany, bunt jest zawsze buntem. I Bóg tego nienawidzi. I te kilka sytuacji, które pokazałem, tych historii biblijnych, ja chcę wam pokazać, że jest Bóg zawsze był dobrym Bogiem. Jego dobro i nad złymi, i nad dobrymi. Deszcz jego pada i nad dobrymi. Jak mi się idzie? Ja jestem dobry, to mnie dzisiaj deszcz, mnie, ja będę szedł tak jak generał Karol się czesł. On się kulą nie kłaniał. Jak się miał kłaniać, jak on leżał pijany? Kulem się kłaniał. Kule latały, on leżał pijany i trzeźwiał. Nie. On i na ciebie spadnie, i na dobrego, i na złego. Słońce i na dobrem, i na złym. Bóg jest dobry. Daje do, nawet wydawałoby się, że nie powinien ten człowiek dostać. Bóg daje, dlatego że on jest dobry. Pan Bóg chce nas nauczyć, chce usunąć z nas to postawę niezależności względem słowa, postawę buntu, żeby diabeł nie miał takiego haczyka, jak to gdzieś tam w łazienkach albo wieszają ręcznik, albo w kuchni jakąś ściereczkę i on, a to jest moje i tak sobie wiesza, to jest moje i do tego ma prawo. A więc usuwajmy to, będzie nam lżej, nie będziemy znosić tyle obciążeń, i diabeł nie będzie nas męczył. I w ogóle nie będzie konfliktu, będzie mniej konfliktów. Jesteście, ja wiem, ja czuję, że to szuflo tak podrzucam dzisiaj koksu dużo. To nie jest prosty temat. Dlatego niech to rozbija, bo to pokazuje, jeżeli to rozbije, to my będziemy, nie będziemy dawać diabłu przystępu i będziemy wolniejsi. Halleluja. Ja już kończę. Można byłoby jeszcze wiele innych takich przykładów znaleźć i w Biblii. Można byłoby mówić z życia, z rzeczywistości, jakie miały miejsce. Ale to wszystko po to, żebyśmy my przyjęli naukę. Żebyśmy chodzili drogami prostymi. Droga Boga jest prosta i droga sprawiedliwego po tej drodze też będzie prosta. Ale droga przewrotnego to będzie tak. Ola Boga. Wiatru nie ma, bo się pija. Gdzieś tam kiwa. Tak jak mówiłeś. Przewrotna jest to droga. To tak i tak. Nie. Tak ma być. Biblia mówi. Ja dlatego mówię, a co ja mogę innego powiedzieć poza tym, co jest napisane w jego księdze, w jego słowie. Jeżeli tak wezmę, to tak będzie. Jezus dał nam autorytet dla tej księgi, bo powiedział tak. Ojciec wszelki sąd przekazał mi, synowi, po to, aby wszyscy czcili mnie tak, jak ojca. A jeżeli nie czcicie mnie tak, jak ojca, to i ojca nie czcicie. I powiedział, ale ja będę was sądził, ale ja też nie będę was sądził. Ja deleguję sąd, a sądzić was będzie moje słowo. A więc tak napisane, to ja tak chcę robić. A jeżeli tak jest napisane, a ja inaczej, to słowo już mówi, że za to będziesz osądzony. Czy rozumiecie to? I okaże się, że no to tym, bo ty tak mówisz, to jesteś złym wujkiem. To znajdę kogoś, który będzie w innym miejscu. Nie tak dawno jeden brat mówi, że w pewnym miejscu głosił słowo. Ja się pytam, no i jak? No wiesz, byłem 2 czy 3 razy w tym kościele, ale za każdym razem ja mówiłem o pokucie i wychodzili, miałem wrażenie, że to są dopiero świeżo nawróceni ludzie. A oni tam są już lata. Czyli to, co to świadczy? Że przyjdźmy, bądźmy i wyjdźmy. Nie ma prawdy, że Słowo Boże. I dopiero Bóg sługę gdzieś z odległości przyprowadza i on głosi twarde słowo o pokucie. I się ludzie nawracają i przychodzą. To moje pytanie jest, to gdzie są liderzy, którzy powinni to robić? Bo jeżeli tego by nie było, ten by nie głosił, o to on by głosił coś innego. Nie robią tego, to Bóg z oddali przyprowadza, żeby zbawić człowieka. Halleluja. Rozumiemy? Bóg jest dobry. Halleluja. Pan jest dobry. I dlatego będę chciał zaśpiewać tę pieśń. Bóg dobry jest. Ale też się pomodlić, żeby słowo wykonywało pracę. I może czujesz złość na mnie. To Duch Święty dobry przykład, aby mówić. On chce nas uczynić wolnym. Amen.
żeby te rzeczy, te postawy, które jeżeli widzisz w swoim sercu, żeby je rozbić, żeby diabeł nie miał do twojego wnętrza dostępu. Bogu podoba się czyste serce. Czy ja mam upodobanie, Pan mówi, w całopaleniach, rzeźnych ofiarach, czy bardziej w posłuszeństwie dla głosu Pana? Dlaczego on miał upodobanie dla Jezusa? I powiedział, to jest mój umiłowani. Umiłowany, Jego słuchajcie, bo On we wszystkim chciał się podobać Ojcu. We wszystkim robił to, co chciał Ojciec. I dlatego miał upodobanie w Ojcu. Jeżeli chcesz mieć upodobanie w Bogu, to bądź Jemu posłuszny. Halleluja. Amen. Możesz mieć taką postawę, to ja pójdę do innego ogródka i tam nie będą już mi tego mówić. Do czasu. Bóg nie chce, żebyś poszedł do piekła. I Pan będzie, żebyś był zbawiony, tam kogoś pośle i będzie słyszał Słowo Boże. Bo On chce, żebyś był zbawiony. On chce, żebyś odbijał charakter Chrystusa, Jego piękno, tak jaki On jest. On taki jest. Halleluja. Jezus też okazał się złym wujkiem. Ja mówię w cudzysłowie złym wujkiem. Przed pewien młody człowiek, dumny, Panie, co mam zrobić, aby dobrze się wyszło? Tak dobrze było. Już jesteś w niebie, już się zabieram. A Jezus mówi, nie zabiję nikogo. Ja jestem dobry człowiek, ludzie mówią. I nikogo nie zabiję. A jak ukradł tylko państwowe. Ksiądz też mówił, że może zrobić. A piłem, ksiądz też mówił, że jak stoisz, to jeszcze grzechu nie było. Jak upadłeś, to już grzechu. Nie upadłem. A jak upadłem, to powstał. I ludzie tak się tłumaczą. To i to. Popatrz na Słowo Boże. I mówi, nie zabiję, nie kradnę. Panie, ja to wszystko od swojej młodości już to zrobię. Już tak na niego spojrzał. Jednego ci brakuje. To co masz? Pójdź sprzed. Rozdaj ubogim, ale za. Co on mógł powiedzieć? Taki zły człowiek. Tak jestem sprawiedliwy. Tego nie zrobiłem. Tego. Przecież każdy wie, że ja nikogo nie skrzywdziłem. Każdy wie. No każdy może wie, ale a jak Bóg to wie? Ale Jezus nie poszedł na kompromis, bo On zobaczył, że to była tylko sprawiedliwość ludzka. A brakowało Mu jednego. I On powinien pokutować. Czyli to oznaczało, że On był przywiązany do materialnych rzeczy. Jesteście? Halleluja. Hallelujah, Gloria, Sede de Kedros, Kujelarula, Kula Laridas. Hallelujah, yes. Tak, Panie, Ty znasz dokładnie nasze serca. I Ty widzisz, jak wiele niedoskonałości jest w nas. I my wielokrotnie gramy w oczach ludzkich tego dobrego wujka, czy dobrą ciocię, czy też dobrego policjanta. I nie chcemy uchodzić za złych. I nie chcemy oprzeć się i stanąć na Twoim słowie i mówić tak, jak mówi Twoje słowo. Dlatego wybacz nam, Boże. Wybacz tą ułomność, wybacz tą słabość. Prosimy Cię o miłosierdzie i łaskę Twoją dla każdego z nas. Ja modlę się, Ojcze, aby to Słowo wykonało pracę, aby to Słowo nas prowadziło ku pokucie, aby to Słowo prowadziło ku uwolnieniu od tych pęd diabła. Wykonaj pracę, Duchu Święty. Modlę się, tak jak posłałeś to Słowo, uczyń w nas ten charakter Chrystusa Jezusa. Niech stanie się wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.